Dobrze, okej. Idziemy dalej z 10 rozdziałem. Zanim zaczniemy, to przypomnijmy sobie, co mieliśmy przez chyba 2 spotkania, tak?
Obdarowywanie, zgodnie z Ewangelią, dobrze?
Co zostało w głowie? Ile pamiętacie?
Że pomagać ma się według tego, co się ma, po przemodleniu tego, po rozsądzeniu z Panem. Ten dar, który będzie się ofiarowywać braciom i siostrom, ma być wyrazem hojności, a nie skąpstwa, żeby to się Bogu podobało.
Bez wybierania sobie środków do życia.
Nie chodzi o to, żeby dać temu, co ma w tej chwili obciążenie i samemu za chwilę mieć obciążenie i problem, bo tak byśmy mieli błędne koło. Zachować tutaj taką Bożą mądrość.
Tak. Dawanie. Bo chodzi o to, żeby nie pozbawić się środków do życia, żeby wesprzeć drugą osobę i samemu, żeby nie potrzebować pomocy. A co za to jest? Tak? Jaka zapłata?
Podane są ludziom czynienia.
Tak. Czyli żadnej zapłaty. To Bogu chwała ma być, a nie nam, tak?
To jest właśnie.
No jest to dowód posłuszeństwa Ewangelii.
Tak.
Tak. Ofiarność. Tak. Pomóc może.
Tak.
Radość ma się z tego, że jest się posłuszny Bogu.
Dobra, w takim razie przeczytamy 10 rozdział i przeanalizujemy go. Ale najpierw przeczytamy. Kto będzie czytał?
Ja mogę.
Drugi do Koryntian.
Drugi do Koryntian, 10 rozdział. Tak, Rafał czyta.
A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym, pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak On jest Chrystusowy, tak i my. Bo choćbym się nawet nieco więcej chlubił władzą naszą, jaką nam Pan dał, aby was budować, a nie niszczyć, nie będę zawstydzony. Lecz nie chcę, by wyglądało, że was straszy listami, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Kto tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi też będziemy w czynie, gdy będziemy obecni. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. My zaś nadmiarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Bo my nie przekraczamy wyznaczonych nam granic, jakby to było, gdyby one nie sięgały aż do was, bo wszak pierwsi dotarliśmy aż do was z Ewangelią Chrystusową. My nie chlubimy się cudzą pracą poza obrębem naszego działania, lecz mamy raczej nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my, wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic, zyskamy wielkie uznanie i że zwiastować będziemy dobrą nowinę także poza waszym krajem, nie chlubiąc się tym, czego już dokonano na cudzym polu działania. Kto się tedy chlubi w Panu, niechaj się chlubi, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca.
Okej. No i teraz pamiętacie obserwację ogólną? Jakie są notatki z tego rozdziału w obserwacji ogólnej? To pamięta. Kto ma zanotowane?
No mam tak napisane. Paweł daje szansę Koryntianom, aby załatwili wszystkie sprawy, zanim on przyjdzie, żeby nie, on nie musiał być wtedy surowym. Paweł obala zarzut cielesnego postępowania, że gdy u nich, jest, u nich jest łagodny, a tylko w listach jest ostry. Paweł robi to z miłości. Zwracał im uwagę w listach, żeby nie musiał tego robić osobiście, gdy przyjdzie.
I jaki główny temat rozdziału?
Moc Boga jest chlubą Pawła.
Tak, w służbie Ewangelii. Okej, to w takim razie w związku z tym, że tu jest bardzo dużo o służbie Pawła, tak? Bardzo dużo jest o jego prawach. O czym jeszcze jest dużo? O Pawle jest, tak? O kim jeszcze jest? Koryntianie jako kto? Kto tutaj są przedstawieni? Dojrzali czy nie dojrzali?
Nie.
Nie dojrzali.
No i trochę też jest o innych jakichś tam nauczycielach.
Tak. No więc słuchajcie, ja podzieliłem to jak gdyby na trzy sekcje. Bo chciałbym, żebyśmy się dzisiaj skupili, bo to jest bardzo ciekawy rozdział, na taki temat. Cel służby apostolskiej. Cel służby apostolskiej, bo Paweł jest apostołem. On nie jest pierwszym z brzegu nauczycielem. Cel służby apostolskiej, a postawa powołanych. Czyli tak. Służba apostolska coś za sobą niesie. Tak? Paweł coś robi, jego słowa coś znaczą, jego słowa wskazują, jak należy żyć. Zgadza się? I teraz on czegoś naucza. I teraz jaki jest odbiór tych, których on naucza?
Uczniów.
Tak. Postawa tych, do których Paweł mówi. On mówi do Koryntian, ale do nas też mówi, nie? Bo wiele rzeczy, które się dzieją w Koryncie, mogą również dotykać nas. Więc tak, cel służby apostolskiej, a postawa powołanych na podstawie 12, na podstawie 10 rozdziału. I co chcemy zobaczyć? Chcemy zobaczyć, jaki jest cel służby apostolskiej i jaki jest jej odbiór przez niedojrzałych i przez dojrzałych. Jak dojrzali chrześcijanie podchodzą do nauczania apostolskiego i jak podchodzą do nauczania apostolskiego niedojrzali. Bo tu jest również niedużo, co prawda, ale o dojrzałych. Bo Paweł mówi, co będzie, jak Koryntianie dojrzeją. No to będzie mowa o dojrzałych, nie?
Tak, tak, tak.
Już moment, tylko dołączę Hanie. Więc tak, cel służby, postawa niedojrzałych i postawa dojrzałych. Trzy rubryczki. Pierwsza największa, druga mniejsza, trzecia najmniejsza. Co nie oznacza, że ta najmniejsza jest najmniej ważna. Jak robiłem tą lekcję, to na początku wynotowywałem, tak? Ale tak się zastanawiałem, cały czas analizowałem, jakie wnioski. Jak pomału robiłem, czytałem i robiłem notatki, zrobiłem notatki, potem zostawiłem to sobie i potem zacząłem jeszcze raz to wszystko analizować i szukać fragmentów w Piśmie Świętym, które by o tym samym mówiły. I bardzo ciekawe po prostu spostrzeżenie i wnioski po tym rozdziale, bo to oczywiście te rzeczy się powtarzają w innych fragmentach, ale na tym rozdziale bardzo fajnie to widać. No i zobaczymy, czy to tylko moje, czy wy będziecie mieli podobne spostrzeżenia. Czyli tak, mamy początek rozdziału, tak? Paweł tutaj bardzo konkretną sprawę porusza, bo co? Pamiętamy pierwszy list do Koryntian, tak? Wiemy, w czym jest problem. Więc teraz tak, pierwsze dwa wersety, zobaczcie, o czym Paweł w nich mówi. Jak prosi?
Łagodnie.
A co to jest za łagodność i życzliwość?
Chrystusowa.
Każdy może prosić w takiej łagodności?
On jest uczniem bezpośrednio.
No tak. No, pierwszy Tesaloniczan 2:7. Zobaczmy sobie pomocnicze wersety. Czy Paweł tylko taki był do Koryntian, czy do innych też?
Byliśmy jednak wśród was łagodni, jak karmicielka troszcząca się o swoje dzieci.
Dalej?
Darzyliśmy was taką życzliwością, że gotowi byliśmy użyczyć wam nie tylko Ewangelii Boga, ale i naszych dusz, bo staliście się nam drodzy.
Paweł, nie, Koryntianie nie są wyjątkiem. Aha. Bo Paweł podobnie mówi do Tesaloniczan. Wróćmy do 1 Koryntian, 4 rozdziału. Pierwszy Koryntian, 4 rozdział. I wersety 18-21.
A niektórzy wbili się w pychę, jakbym nie miał przyjść do was. Lecz przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Królestwo bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. Co chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności?
Popatrzcie, ja, Paweł, proszę was przez łagodność i życzliwość Jezusa Chrystusa. Czyli Paweł, jako sługa Boży, jest wyposażony przez Boga, tak? Wcześniej w 1 Koryntian pisał o tej miłości, którą darzy Koryntian. W 2 Koryntian również pisze o tej miłości, która jest przejawem działania Ducha Świętego w nim, tak? I teraz Paweł mówi tak, przyjdę do was i ja, który gdy jestem obecny pośród was, jestem pokorny w waszych oczach. Lecz gdy jestem nieobecny, jestem śmiały wobec was. I teraz mówi dalej, proszę, żeby będąc obecny, nie musiał być śmiały. Tą śmiałością, którą zamierzam być śmiały wobec niektórych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała. I teraz zobaczcie, Paweł powiedział, że przyjdzie do nich i teraz niech oni wybierają, czy ma przyjść z rózgą, tak? Mhm. Czy w łagodności. O co posądzano Pawła, pamiętacie? Że tylko w listach jest, tak? Przeczytajmy Jakuba 3:17 jeszcze. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, w czym jest problem tutaj u Koryntian.
Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna.
Czyli miłość ta z góry, czym się charakteryzuje?
Mądrość tu jest napisane.
Mądrość z góry, tak? Mądrość.
Jest czysta.
Miłuje pokój. Łagodna. Mhm. Ustępliwa.
I Paweł mówi, ja chcę do was przyjść w łagodności i życzliwości. Obdarzony jest Paweł Bożą mądrością? I teraz popatrzcie, Paweł tak, był u nich, bo nie był u nich 10 razy. Był u nich raz. I teraz oni z jakim Pawłem mieli do czynienia? Ale Paweł się dowiedział, że coś jest u nich nie tak i jak zareagował? No stanowczo, odpowiednio do sytuacji. I teraz czego Koryntianie nie rozumieją? Jak oni patrzą na Pawła?
Jak na tego...
Że jego łatwo zastraszyć. On w cztery oczy to nie ma odwagi. A za oczami to on jest odważny. To cielesne jest.
Jak na hipokrytę nam patrzą.
I dalej Paweł co mówi w trzecim wersecie? Tu ciekawe, słuchajcie, ciekawa sytuacja jest. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny. Słuchajcie. Są ludzie, co do których się zachowujesz się łagodnie. Chciałbyś łagodnie wszystko powiedzieć. Ale oni nie rozumieją. Oni źle odbierają twoją łagodność. Oni twoją łagodność odbierają jako słabość.
Na odwrót.
Na odwrót. Są cieleśni i nie potrafią pojąć, że twoja łagodność nie jest wynikiem słabości, tylko wynikiem miłości, bo ty chcesz na spokojnie wszystko. I do tych ludzi czasami trzeba bardzo stanowczo powiedzieć. I kiedy Paweł wystosował list, to wystosował jeden, teraz wystosowuje drugi list stanowczy. A oni nie rozumieją tego, dlaczego Paweł stara się jak może w sposób łagodny pewne rzeczy zrobić. Oni nie pojmują sensu takiego postępowania. Są tacy ludzie, że musisz huknąć na niego, żeby on zrozumiał. A jeżeli ty do niego mówisz łagodnie, to on to odbiera odwrotnie niż powinien. Że ty się go boisz, że jesteś słaby, że nie masz odwagi.
Nie przyjmuje napomnienia. Tak?
Ale to nie jest przejaw dojrzałości duchowej. To jest przejaw słabości, cielesności. I Paweł mówi, ja nie chcę przychodzić do was i w ten sposób, co do niektórych, którzy postępują według ciała. Więc Paweł jak? Ze stanowczością przeciwstawia się fałszywym oskarżeniom? Mhm. Bo oni nie rozumieją, o co chodzi w ogóle. Wyposażony jest przez Boga w odpowiednią postawę, tak? W cichość, dobroć. Jest wyposażony. No bo taki się stara być. Taki jest. Natomiast co do których się nie da. Bo niektórzy to odbierają nie tak, jak powinni. I Paweł mówi, ja proszę, żebym będąc obecny nie musiał być śmiały tą śmiałością, tą pewnością, którą zamierzam być śmiały wobec niektórych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała. A jaka jest postawa niedojrzałych? No powierzchownie oceniają sprawę. Nie można do nich mówić łagodnie, bo oni nie rozumieją takiej mowy. Popatrzcie, piąty werset, wyskoczymy troszeczkę naprzód. Obalamy nim rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Tym orężem. I to nie jest to oręż cielesny. Tylko, że to można zrobić w różny sposób. Postawa dojrzałych jaka jest? Oni rozumieją, że śmiałość, ta taka stanowczość jest potrzebna tylko tam, gdzie jest wyraźne nieposłuszeństwo. A tam, gdzie wystarczy łagodne napomnienie, to ono wystarczy. Tylko nie każdy rozumie takie łagodne napomnienie. Więc niedojrzali nie rozumieją pewnych rzeczy. A dojrzali będą to rozumieć. Więc Paweł w różny sposób mówi. Łagodnie, ale jak trzeba, to mówi również stanowczo. Tylko nie wszyscy rozumieją taką postawę i nie wszyscy odbierają to we właściwy sposób. Czy dzisiaj tak nie jest? Tylko o ile w świecie, to jeszcze idzie do zrozumieć. Gorzej, kiedy taka sytuacja ma miejsce w eklezji. Kiedy jest odbierane jako pobłażliwość, nie wiem, słabość. Ty byś chciał zrobić wszystko łagodnie, ale się nie da. I to jest właśnie w ten sposób może być odbierane. Tak jak Paweł odbierany. Paweł mówi, ja nie chcę tak przychodzić, ja chcę przyjść łagodnie, mimo wszystko. Ale jeśli trzeba, to postawię sprawę na ostrzu noża. I o tym wspomina w ostatnim rozdziale. Teraz sobie do tego dojdziemy, tam zahaczymy o to. Mówi, nie będę nikomu pobłażał, nie? Zobaczcie dalej, trzeci werset, czwarty. Idziemy dalej. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała. No fakt, żyją w ciele. Ale nie walczą metodami cielesnymi. Jaki jest oręż ich walki? Z Boga.
Z Boga.
Kto obdarzył Pawła mądrością? Kto dał Pawłowi objawienie? Nie tylko Pawłowi, apostołom. Bóg. Kto dał im rozeznanie, co jest prawdą, a co jest nieprawdą?
Tylko Bóg.
Więc jeżeli walczą metodami, wskazują na grzech, piętnują to, czy nauczają zdrowej nauki, to jest to z Boga. Ale to do czego służy? Żeby co robić dalej? Zobaczcie. Obalać rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko Bogu. Przeciwko poznaniu Boga. A jaka mądrość powstaje przeciwko poznaniu Boga? Pamiętacie pierwszy list do Koryntian? Zobaczcie, drugi rozdział 1:7. Światowa mądrość. Ale to są wciąż ci sami Koryntianie. Te listy są napisane od siebie na przestrzeni kilku miesięcy, a nie kilku lat. Zobaczcie, 1 Koryntian, 2 rozdział 1:7, pierwszych 7 wersetów.
Pamiętam często, czy to. 1:7 nie pamiętam.
1 Koryntian, 2 rozdział 1:7.
I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają, lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale.
Okej, więc jeżeli Paweł obala wszelką wyniosłość, to jakimi narzędziami?
Boskimi.
Mocą w czym? W mocy ducha. Nie w mądrości słowa, Nie w gładkim języku, ale w mocy Bożej, tak? Czyli te nauczanie wtedy ma moc, bo Bóg się do tego przyznaje i to jest Boża mądrość. Więc Paweł mówi, ja tak przyszedłem. I to może było odbierane w inny sposób niż powinno, ale w tym się objawiała moc. Więc oczywiście jest zniewalanie wszelkiej wyniosłości rozumowania, które powstaje przeciwko poznaniu Boga. Więc jeżeli ktoś głosi fałszywe rzeczy, to Paweł się temu przeciwstawia, tak? Mówi, że to jest nieprawda i przedstawia prawdziwą naukę. Słuchajcie, co jest ważne, my te całe, co Paweł wszystko mówił i nie tylko Paweł, my tu mamy. Apostołowie nie żyją, my mamy wszystko, co oni powiedzieli. I nie tylko oni, bo apostołowie i prorocy, nie? Czyli mamy wszystko, co jest potrzebne. Czytamy te słowa i możemy je stosować do siebie. Jeżeli sytuacje, które tam są, przystają do nas, nie? Więc teraz Paweł obala wszelką wyniosłość i rozumowania, ale to się odbywa w mocy Boga. I co dalej mówi? Zniewala wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. I teraz co to oznacza? Zobaczcie. Ja znalazłem takie dwa wersety, jeszcze dwa fragmenty, może będą pomocne. 1 Koryntian 6 rozdział od 9 do 12.
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie uczcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiązni, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani szczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.
I jeszcze jeden fragment, zanim to omówimy. Kolosan, 3 rozdział 1-5.
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Bierząc nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem.
No i teraz Paweł zniewala wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Co on robi? Zmusza ludzi do myślenia innego? Przestawia im, jak to mówimy, klepki? Nie. Paweł wyraźnie wskazuje, co jest grzechem i wskazuje, jaka jest wola Boża. I mówi tak, skoro umarliście z Chrystusem, on w Koryntian to też wiele razy powtarza. Skoro umarliście z Chrystusem, to żyjcie tak, jak mówi Chrystus. Pamiętajcie jedno, żaden grzesznik nie odziedziczy Królestwa Bożego. Nie macie wyjścia. Nie łudźcie się. Gdzie się rodzi grzech? Pojawia się w środku, a potem wycieka na wierzch. To nie jest tak, że człowiek najpierw robi, a potem myśli. Nie. Najpierw myśli, rodzi się pewna myśl, ona kiełkuje i potem jest widoczna. Czyli złodziej, zanim ukradnie, to musi zaplanować kradzież. Musi postanowić, podjąć decyzję, ukradnę. To nie jest poddanie się Chrystusowi. I Paweł mówi tak, jeśli tak będziecie żyli, to nie macie szans. Musicie zmienić swoje życie, zacząć żyć tak, jak się zadeklarowaliście przed Bogiem. Więc Paweł mówi, ja mając tę metodę, te narzędzie Boże, te oręż Boży, czyli słowo Boże, które Bóg mu powierzył, mądrość Bożą, tak? To, co Bóg powierzył mu jako apostołowi, on za pomocą tego zniewala wszelką myśl, a nie w jakiś sposób taki, jak to dzisiaj to słowo zniewala, że zmusza kogoś. Nie, on wskazuje jedną rzecz. Albo tak, albo tak. Aż będziecie posłuszni. Pamiętacie w 1 Koryntian? Jeżeli ktoś tam żył niepobożnie, usuńcie go. Nie ma nic pośrodku. albo tak, zdecydujcie się. Znowu w boleści was rodzę, nie? Tak, wiecie, to jest właśnie podporządkowywanie. Tak rozumiem tą obalanie wszelkiej wyniosłości, bo oni byli w pysze, przeciwstawili się nauczaniu Pawła. I Paweł tym, co pisze, swoim nauczaniem, wskazując, co jest grzechem, a co jest dobre, zniewala wszelką myśl, ale jest mowa o ludziach wierzących. On nie pozostawia im furtki, że mogą trochę grzeszyć i żyć pobożnie. Albo tak, albo tak. I dokąd Paweł mówi, to będzie trwało? Szósty. Gotowi do... Aż wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Będę karał? Będę karał. I tych takich fragmentów, które mówią o gotowości do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, wytrwałości w tym aż do całkowitego posłuszeństwa jest kilka. Ja wynotowałem kilka fragmentów. Zobaczmy sobie znowu. 1 Koryntian, 5 rozdział. Żeby tak... 5 rozdział. 1:5. To, o czym wspomniałem. Tak? Czyli... Człowiek, który nie chce się opamiętać, tak? Nic sobie nie robi z nikogo, tak? Jest pośród wierzących, jest akceptowany, a żyje z żoną ojca, czyli żyje niemoralnie, tak? I Paweł mówi, usuńcie go. Jest to karanie wszelkiego nieposłuszeństwa? No jest. Zobaczcie 2 Koryntian 13:1-2. Jeszcze będziemy o tym, ale wyjdźmy naprzód. 13:1-2, 13 rozdział, 2 wersety pierwsze. Co tam jest napisane?
Oto po raz trzeci wyruszam do was. Na ustach 2 albo 3 świadków zawiśnie cała sprawa. Zapowiedziałem to już i teraz zapowiadam. Jako obecny za drugim razem, a nie obecny teraz. Tym, którzy już przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że gdy znów przyjdę, nie będę oszczędzał nikogo.
Paweł mówi, nie liczcie na to, że ja będę tolerancyjny dla grzesznych postaw. W żadnym wypadku. Będę dotąd walczył o to, aż będziecie posłuszni Bogu. Póki mi życia starczy. Jeszcze jeden fragment z 2 Tymoteusza. Dłuższy fragment z 3 rozdziału, 7 wersetów. 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Od 10 do 17. Paweł mówi tutaj do Tymoteusza, tak? Tylko, że co Tymoteusz miał? Własną naukę? Zaraz sobie zobaczymy, tak?
Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii i w Ikonium w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan i wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli zgodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Paweł mówi do Tymoteusza, w czyje ślady poszedłeś? Moje. Od kogo przyjąłeś nauczanie? Ode mnie. Znasz pisma od dziecka, ale kto mu wykładał te pisma? Apostoł. Czyli Tymoteusz miał naukę apostolską. I Paweł mówi, w niej trwaj. Bo te pisma, które znasz, tak, od dzieciństwa, one są w stanie utrzymać cię w zdrowiu duchowym, tak? Ale Paweł tutaj, zauważcie, mówi i to, co ja cię nauczyłem z tego. Czyli Tymoteusz miał pisma, miał wyjaśnienie tych pism i w tym miał trwać. Bo sam apostołem nie był i nowych objawień nie czytamy, żeby miał. On miał trwać w nauce apostoła. Tak? Tym, co już było wiadomo. Więc tak. Paweł jest gotowy do karania wszelkiego nieposłuszeństwa i będzie w tym wytrwały aż do całkowitego posłuszeństwa nieposłusznych. I to przekazuje również Tymoteuszowi, żeby tam, gdzie on jest, żeby w tym trwał, czego się nauczył. Nie mówi, żeby nowe rzeczy jakieś praktykował, tak? Czyli trwał w tym, co umie, co ma. I teraz zobaczmy sobie 7 werset i 8. Czy patrzycie tylko na to, co jest przed oczami? Jeśli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, to niech weźmie pod uwagę, że jak on należy do Chrystusa, takżeż do Chrystusa należymy i my. Czyli co charakteryzuje Pawła? Jaki jest cel służby i charakterystyka?
Żeby uczniowie byli Chrystusowi, tak?
Przynależność do Chrystusa to jest pierwsza rzecz. Paweł jest... należy do Chrystusa. I zarówno w 1 Koryntian, jak i w 2 Koryntian wiele razy o tym mówi. Że ja jestem apostołem Jezusa. Dlaczego? Bo oni to podważali. Ale również zobaczcie, co o nich jest. Na co patrzą niedojrzali?
Tylko to, co widzą.
Na to, co przed oczyma. Więc odbierają Pawła tak, jak widzą go przed oczyma, tylko oni nie rozumieją, jak gdyby, jaki jest cel tego wszystkiego. Że Paweł ich straszy, że Paweł na nich nacisk wywiera, ale Paweł mówi, my mamy prawo tak was nauczać, tak was strofować, żebyście zaczęli być naprawdę całkowicie posłuszni Chrystusowi. Czy Paweł jak gdyby chce ich zmusić do tego, żeby oni robili tak, jak Paweł chce?
Nie chcę ich zmusić, chcę, żeby oni zrozumieli motywację Pawła.
Ale czy
tak, jak chce Chrystus.
Tak, jak chce Chrystus, nie Paweł. Paweł nie mówi, że to ja tak chcę. Nie, ja to robię w mocy Boga, i robię to narzędziami Bożymi i moją myślą jest, żebyście wy byli poddani Chrystusowi, a nie mnie. Paweł mówi, ja jestem apostołem Chrystusa, ale ja chcę, żebyście wy byli posłuszni Chrystusowi. A oni patrzą na to, co przed oczami. Czy są przekonani, że należą do Chrystusa?
Tak.
Ale kwestionują ten fakt, jeśli chodzi o apostołów. A przynajmniej o Pawła. Bo Paweł mówi, kto mu dał władzę? Jaka jest charakterystyka służby? Kto daje władzę? Bóg. To jest posiadanie władzy od Pana. Popatrzcie, człowiek, który mówi, że ma autorytet od Pana, potem się okazuje, że nie ma. Wstyd czy nie?
No.
Obciach.
No.
No obciach, no. A Paweł mówi, ja nigdy nie będę tym zawstydzony. Bo ja, choć się bowiem jeszcze bardziej będę chełpił z naszej władzy, którą nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zgubie, nie będę zawstydzony, aby się nie wydawało, że chcę was straszyć listami. Bo Paweł ma władzę do czego? Do tego, żeby poddać wszelką nieposłuszeństwo pod myśl Chrystusową, tak? I dostał to od Pana. Czy taki człowiek musi kogoś straszyć?
Nie.
On wie, co do niego należy. On dostał od Pana mądrość, dostał od Pana, co on ma napisać, on nie musi nikogo straszyć. On po prostu poddaje wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. On nie robi tego z cielesnych pobudek. Pamiętacie obserwację ogólną? Dlaczego pamiętacie? Paweł to pisze 8, 9, 10. Co oni podważali?
Apostolstwo
Pawła. A jeżeli podważasz czyjeś apostolstwo, to będziesz go słuchał? Tylko tam, gdzie ci pasuje. Więc charakterystyka tej służby to jest przynależność do Chrystusa, władza od Chrystusa do tego dzieła. I wtedy ty napominasz, a nie zastraszasz. A jak Koryntianie traktują ci niedojrzali jego listy? Jego napominanie? Że on nas straszy. On na odległość potrafi straszyć, a jak jest łagodny tutaj, to on jak baranek jest. Ale Paweł jest taki sam cały czas, tylko że po prostu on robi to spokojnie. Osobiście cichy, na odległość odważny. Krzykliwy. Co się mówi o listach Pawła? Zobaczcie, 10, 11.
Listy ważkie i mocne.
A gdy się zjawia...
Jest słaby.
A ile oni razy Pawła widzieli?
Raz.
Więc to potwierdzenie jakichś faktów jest?
Powierzchowna ocena.
Tak jakby Paweł tam w tym Koryncie, wiecie, z 5-6 razy już był w międzyczasie. A przecież z Dziejów Apostolskich wiemy, że on się dopiero drugi raz do nich wybiera. Więc to jest takie...
Bardzo pogardliwie traktowali Pawła.
Tak. Bo to nie jest tak, że oni stwierdzają fakty. Paweł za każdym razem, kiedy do nas przychodzi, to jest taki i taki, a jak na odległość, a Paweł do nich napisał 100 listów. Więc to jest bardzo pogardliwe o Pawle, tak? Czyli jak gdyby...
Szybko wyciągnięte wnioski pochopne.
Pochopne, takie powierzchowne. Paweł mówi, patrzycie tylko na to, co widzicie przed oczami.
A to takie... To własną miarę go oceniają po prostu. Tak jakby działając w afekcie emocjonalnym, podejrzewają jego takie same myśli, czy metody działania.
Posądzają Pawła o co? O tchórzostwo. Że nie ma odwagi, tylko na odległość jest odważny. A tak nie jest.
Tak, nie rozumieję, że to jest miłości, tylko...
Że odbierali to, że Paweł jest łagodny, kiedy jest...
Nie da się im łagodnie zwrócić uwagi po prostu. To jest... Nie ma efektu. Jaka jest jeszcze charakterystyka? Zobaczcie. Bardzo ciekawą rzecz Paweł mówi w 12 i 13 wersecie. Kto wyznacza granice służby dla apostołów? Kto wyznacza tę służbę? Granice.
Bóg.
Bóg wyznacza granice. Gdzie ty masz iść? Pamiętacie Pawła? Chciał iść do wschodniej Turcji, a Pan powiedział nie. Zatrzymał, powiedział idź do Macedonii. I Paweł zmienił plan, bo Bóg wyznaczał granicę, gdzie Paweł ma iść. Jeżeli Paweł się bał, już nie pamiętam w którym kraju, w mieście, Bóg mówi zostań, Pan Jezus mówi, tu mam jeszcze wiele ludzi, nikt cię nie dotknie. Mimo, że są nikt cię nie dotknie. I Paweł został. Czyli Bóg wyznaczał i Paweł mówi dlaczego. Nie przekraczamy bowiem ponad miarę samych siebie, jakbyśmy nie dotarli do was, bo przyszliśmy i do was z Ewangelią Bożą, a wy uwierzyliście. Czyli granice tej służby są wyznaczone przez Pana, a nie przez ludzi. I widać tą służbę w czynie? Jak widać? Paweł mówi, no się nawróciliście. Czyli ta służba ma widzialny efekt. Ludzie doznają przemiany, Bóg działa. A ci, którzy nie są powołani przez Pana, jak działają? Zobaczcie. Oni też, Bóg im wyznacza granice? Gdzie oni się pchają?
Gdzie chcą i sami siebie zalecają już.
I najczęściej idą już tam, gdzie inni byli, gdzie już nie trzeba się narażać, gdzie już jest gotowiec. Ja tam idę i będę wielkim, mądrym apostołem. To jest wyznaczanie granic przez ludzi. Na gotowe. Więc Bóg apostoła Pawła posłał. Bóg apostołów posyłał. Co jest ciekawe, Piotr pisał list, napisał list, tak? Drugi list napisał do rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, pierwszy, drugi list. A w drugim liście co pisze w trzecim rozdziale? Że są słowa, które niektórzy przekręcają ku własnej zgubie, a to pisał do was Paweł. Czyli Piotr pisał do tych samych, co Paweł. Więc nauczanie do wierzących trafiało nie z jednego źródła. I nie było różne. Każdy pisał o tym samym. O uświęconym życiu, bo listy Piotra mówią o uświęconym życiu. Zobaczcie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. 15-16 werset.
Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówię we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.
Pamiętacie, jak wystudiowaliśmy list Piotra, że pisał i do Żydów, ale te gminy były tam również i poganie. Bo to były te same zbory. Bo Paweł w Turcji dzisiejszej, tak, bardzo dużo chodził i bardzo dużo głosił Ewangelii. Dopiero potem poszedł w część europejską, byśmy tak powiedzieli, do Grecji. I ci ludzie, jak czytamy w Koryncie, nie bardzo chcieli go przyjąć, tak? Dlaczego nie szanują Pawła? Zobaczcie, 15 werset. Dlaczego nie szanują Pawła?
Słabą wiarą. Nie wzrastają w wierze.
Czego oni nie rozumieją? Zobaczcie, 13, 14, 15 werset, 16, 15, 16 szczególnie. Czego oni nie rozumieją? Myśmy już to mówili, ale teraz chciałbym jeszcze raz, żebyśmy sobie dokładnie to obejrzeli. 15, 16 werset. Czego oni nie rozumieją? W kontekście 14 wersetu. Tam byli tacy, którzy przychodzili na gotowe, tak? A Paweł mówi i mieli pretensje do Pawła, że Paweł co mówi? No, że oni się chlubią z tego, czego nie zrobili. Tak? A my się chlubimy z tego, co zrobiliśmy. I nie chlubimy się ponad miarę z pracy, ale mamy nadzieję, że gdy wzrośnie w was wasza wiara, to co się stanie? Zgodnie? Czyli Pawła zasady nie były uważane. To, co Paweł mówił, nie było uważane. A Paweł mówi, jak wasza wiara wzrośnie, to my wzrośniemy u was. Zgodnie z naszymi zasadami. Czyli kiedy mogą zrozumieć motywację Pawła, kiedy mogą zrozumieć jego argumenty, jego zasady? Kto może to zrozumieć?
Dojrzały.
Dojrzały.
Wiara będzie taka, jak trzeba.
Tak, wtedy jesteś w stanie zrozumieć tego, kto postępuje w dojrzałości wiary. A Paweł był dojrzały w wierze? Chciał dobra? Ale poprzez niedojrzałość Koryntian był postrzegany w złym świetle. Źle odbierano go, ale Paweł nie musiał się tłumaczyć, jak to mówimy, że nie jest wielbłądem. On po prostu tak postępował, to było właściwe postępowanie, tylko że oni w swojej niedojrzałości nie potrafili tego zrozumieć. Czyli służba apostolska nie była zrozumiana właściwie. Źle odbierano Pawła, źle odbierano to, co pisał. Przyjmowano tylko to, co pasowało, ale wielu rzeczy nie przyjmowano. Dlaczego? Bo to się wiązało z nieprzyjęciem Pawła jako apostoła. Bo apostoła się nie kwestionuje, który jest powołany od Pana. Pamiętacie pierwszy rozdział, pierwszy list do Koryntian? Zobaczcie. Na końcu, jak tam studiowaliśmy, w 14 rozdziale,
to Pawła nie uzna to
samo. 37 werset. Jeśli ktoś uważa się za proroka albo duchowego, niech uzna, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. A jeśli ktoś jest w niewiedzy, niech pozostanie w niewiedzy. Paweł nie pozostawia wątpliwości. Słuchajcie, to wy zastanówcie się, czy ja dobrze mówię, czy źle, i sobie zróbcie, jak chcecie. To ja tak mogę powiedzieć. Ktoś z was. Ale nie nauczanie apostolskie. Bo Paweł mówi, ja tego nie wymyśliłem. Nie jakiś człowiek mi to przekazał, a sam Pan Jezus. Więc tego się nie kwestionuje. Nie dowolnie sobie interpretuje się te słowa, ale tak, jak jest napisane. I do czego trzeba do tego, żeby zrozumieć to?
Dojrzałości.
Dojrzałości. Nie wszystko jest w to, co Paweł pisze, zrozumiałe. Problem polega na tym, że zobaczcie, że w czym był problem? Oni tego nie rozumieli i żeby tylko na tym było, ale oni źle to odbierali, źle to przyjmowali.
Aby przestali na nierozumieniu, chcieli zrozumieć, jakby to
Ale oni o sobie jakie mieli mniemanie? No pamiętamy, bardzo wysokie o sobie mniemanie mieli. Oni już królowali. Więc niedojrzałość idzie w parze z pychą, tak? I z nieprzyjmowaniem nauczania, które jest dojrzałe i które swoim celem w celu ma co? No, prowadzenie do zupełnego poddania się Bogu bardzo konkretnymi, jasnymi, radykalnymi poleceniami. Czy oni mieli coś przeciwko tym, którzy do nich przyjeżdżali? Zobaczcie. Nie. Nie rozumieli, o co Pawłowi chodzi. Tylko że dalej w następnym rozdziale Paweł pisze, że oni nie mówią tego, co trzeba. Że nie przyjeżdżają ze zdrową nauką. Bo już to, że przyjeżdżają na cudze, tak?
To już jest źle.
Bo to nie ma problemu, że ktoś tam przyjechał, tak? Bo i przyjeżdżał Apollos, Paweł mówi Apollos, ja zasiałem, Apollos podlał. To dobre było nauczanie, tylko że oni przyjeżdżali i chcieli się chlubić tym, czego nie zrobili. Bo tak Paweł mówi, czego nie dokonali.
A my mówi, nie chlubimy się cudzą pracą.
Tylko tym, co myśmy zrobili, co Bóg nam pozwolił zrobić na terenie, który nam dał. I zrozumiecie nasze zasady, że co w wersecie 16? Jaka jest zasada Pawłowa? Żeby głosić Ewangelię poza waszymi granicami, nie chlubiąc się na cudzym obszarze tym, czego inni dokonali. Paweł mówi, wy już uwierzyliście i wam już głoszenie Ewangelii nie jest potrzebne. Chyba, że jest to inna Ewangelia. Więc sługa, służba apostolska, ta prawdziwa, chlubi się w Panu, a nie w słudze. Paweł mówi, my się nie chlubimy sobą, tylko Panem. A jeżeli, zobaczcie, 15 werset, jeśli dojrzałość duchowa będzie właściwa, to co ona pozwoli dostrzec? Co ona pozwoli dostrzec?
W którym wersecie?
No, 15, 16, bo Paweł mówi, jeśli wzrośnie wasza wiara, tak? I my wzrośniemy, czyli co? O co tutaj chodzi? O jakie zasady zrozumienia, że co? Już sobie powiedzieliśmy. Czyli ten, kto jest dojrzały duchowo, co zrozumie? Cel służby apostolskiej, tak? Nauczanie.
Jaki ma cel?
Tak. Że Pan przygotowuje teren dla apostołów, tak? Czerpanie korzyści z czyjejś pracy ewangelizacyjnej jest niedozwolone. I chlubienie się tym. I teraz, jeśli ktoś tak przyjeżdża i robi, to dojrzały duchowo jak będzie na to patrzył? Akceptował, czy to będzie na to patrzył krytycznie? Będzie patrzył na to krytycznie, tak? Bo cały czas mamy cel i charakterystykę służby apostolskiej. Czyli służba apostolska ma na celu co? Przeciwstawianie się wszelkiemu nieposłuszeństwu Chrystusa, tak? Napominanie z całą stanowczością. Kto rozumie to łagodnie, kto nie rozumie to ostro. Walka za pomocą czego? Czym Paweł się posługuje w walce? Mieczem zwykłym? Rózgą?
Duchem Świętym.
On mówi o rózdze, tak? Ale rózdze słowa. On przyjeżdża ze słowem. Nauczanie Jego jest tym orężem, w którym się objawia moc Boża. Czyli to jest cel i charakterystyka służby, między innymi. Czyli obalanie tej wyniosłości, która się objawia przeciwko poznaniu Boga za pomocą zdrowego nauczania. I teraz to zależy, czy ktoś przyjmuje te zdrowe nauczanie, czy nie. Jeżeli jest nieposłuszeństwo,
to jest ono
nazwane po imieniu jest, tak? I Paweł to nazywa po imieniu, tak? Robienie tego w czyim autorytecie? Bożym, tak? Bo Bóg wyposażył apostołów do tego. Czyli moglibyśmy powiedzieć, służba apostolska, wniosek taki. Czyj ma certyfikat, byśmy tak powiedzieli?
Boga.
Boga. Czyli to, co mamy tu, to ma certyfikat Boga, czy nie?
Zdecydowanie.
Ma? Ma. No Paweł nie żyje, ale zostawił nam, nie? Wszystko. Nie musisz do nas listów pisać, bo mamy. Bóg uznał za stosowne, że mamy to. Czy to, co mówią apostołowie, jest wiarygodne i pochodzi od samego Boga, czy mamy zastanawiać się, czy to, co tu jest, jest prawdą?
Jest wiarygodne i pochodzi od Boga.
I nie ma żadnej wątpliwości. My możemy coś mówić i teraz trzeba sprawdzać. Ale to, co już mamy tu spisane... Jak Paweł przyszedł do Berei, to oni sprawdzali wtedy, tak? Bo Paweł mówił, oni sprawdzili to. My już wiemy, że to jest prawda. Bo my już to mamy spisane. My jesteśmy już dalej niż oni i mamy Słowo Boże, ale mamy innych sprawdzać. Przez Słowo, które mamy, bo oni mieli tylko część. My już mamy również nauczanie apostolskie, tak? Ale sprawdzamy poprzez Słowo Boże. To, co mamy w Piśmie Świętym, to co to jest?
Prawda.
Prawda. A Piotr jak o tym mówi? Żebyście uważali na słowa przekazane wam przez Pana Jezusa, trzeci rozdział drugiego listu Piotra 1-2. Otwórzmy sobie. 2 Piotra 3-1-2.
Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych.
Przez apostołów waszych. W Efezjan pamiętacie, co było? Na czym się buduje zgromadzenie? Na fundamencie apostołów i proroków, których kamieniem narożnym jest Pan Jezus. Czyli mamy coś, co jest fundamentem. Nauczanie. I teraz... Słucham? Trzeci rozdział drugiego listu Piotra. Dwa pierwsze wersety.
Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy z apostołami Pana i Zbawiciela.
Czyli Pan Jezus za pomocą apostołów przekazał nauczanie, a również i proroków. Więc mamy nauczanie, tak? Więc wtedy były pisane listy, tak? Apostoł Paweł pisał i wskazywał, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Zgadza się? I teraz ktoś do tego jak podchodził?
Jedni przyjmowali.
Wszystko, a niektórzy przyjmowali wybiórczo. I dzisiaj, jeżeli coś się dzieje i my czytamy Słowo Boże. Zgadza się? Ktoś może to wziąć w całości albo wybiórczo. Zgadza się? To, co mu pasuje, okej. Okay. Ale tam, gdzie jemu nie pasuje, nie. Tego nie wezmę. Tu masz rację, tak, przepraszam, źle zrobiłem, a tu nie. Bo ja to inaczej rozumiem.
Postawa może być taka sama w Koryntian wobec tego.
Dokładnie. Paweł mówi, że co jest narzędziem moim do walki? To, co Bóg mi pokazał, tak? On słowami walczył. On nie walczył mieczem dosłownym, tylko słowami walczył. Tym, co wiedział, wskazywał na grzech. I w ten sposób zmuszał do posłuszeństwa Bogu. Nie więził ludzi, nie prześladował, nie torturował ludzi fizycznie. Zmuszał ich poprzez...
To wcześniej było.
Kazanie prawdy.
Tak, wcześniej to było. Wcześniej tak, bardzo dobrze. To było wcześniej, przed nawróceniem. Więc wskazywał prawdę i wskazywał nieprawdę. I w ten sposób w mocy Bożej zmuszał do posłuszeństwa. Więc ten oręż nie był cielesny, lecz z Boga. Więc jeżeli ktoś jest... Kwestionowano słowa Pawła? A dzisiaj można zakwestionować słowa Pawła, czy nie?
Można.
To można.
Można. Można.
Wielu to robi.
Dokładnie. To mi pasuje, to mi nie pasuje. Ja to rozumiem inaczej, nie tak jak jest napisane. Bo mi nie pasuje tak jak jest napisane. Popatrzcie. Czas się zmienił, czyli jesteśmy wiele lat później. Paweł już u Pana jest, ale słowa zostały. I teraz ktoś, kto to czyta, tak jak Koryntianie to czytali, możesz się z tym zgodzić albo nie. Są i tacy, co apostolstwo Pawła kwestionują dalej. Rafał dużo na ten temat wie i pisał nawet o kubiku takim jednym. Ale ja już nie mówię, bo to jest dzisiaj jak gdyby takich ludzi jest niewielu, ale jest wielu ludzi, którzy przyjmują po prostu tak, jak im pasuje i to, co im pasuje.
Część.
To nie jest tak, że wszystko, po prostu część. Ale jeżeli ktoś kwestionuje to Słowo Boże, tak jak jest napisane, bo nie rozumie go zwyczajnie, tak? To z czego to wynika? Z dojrzałości duchowej? Ale on o sobie będzie myślał, że jest niedojrzały?
Nie.
On sobie będzie myślał, że ja to dopiero jestem dojrzały, a ty to jesteś litera. Ty ducha nie rozumiesz w ogóle i ty jesteś litera. Ja dopiero mam wykładnię tego. I on o sobie będzie bardzo dobrze myślał. Ale nie będzie rozumiał.
Pamiętasz, co Kubik napisał ostatnio na stronie, że to jedyna strona, na której jest prawda.
Tak.
Jedyna. Tylko u mnie. Monopol.
Skromny.
No. Jest wielu takich ludzi, którzy kiedy trzymasz się Słowa Bożego, tak, wiecie, jak ślepy płotu, jak ja to mówię, to jesteś posądzany o to, że nie masz ducha, że ty duchowo należy to rozumieć. Ty nie pozwalasz duchowi tłumaczyć nowych rzeczy. Ty nie,
skrzydeł rozwinąć.
Ty nie pozwalasz rozwinąć skrzydeł Duchowi Świętemu. Ty się trzymasz tekstu. Ty zniewalasz Ducha Świętego. Tak jest to odbierane. Ale to jest nauczanie apostolskie. I Paweł pisał, mówi, zobaczcie pierwszy rozdział drugiego listu. Trzynasty werset. Nie piszemy wam nic innego, jak tylko to, co czytacie albo rozumiecie. Spodziewam się też, że do końca zrozumiecie. Czytajcie to, my nic więcej, tutaj między literami nic nie ma, mówi. Tylko pytanie, czy wy rozumiecie to, co my piszemy. A najwyraźniej nie wszystko. Ale jeśli wzrośniecie w wierze, Paweł mówi, to zrozumiecie wszystko. Więc ludzie niedojrzali duchowo, co będą robić z nauczaniem apostolskim? Podważać je, przykręcać.
Udowadniać własne racje.
Udowadniać własne racje, dyskutować. Dyskutować.
Co autor miał na myśli, pisząc to i to?
No i Piotr mówi, niektórzy przykręcają to ku własnej zgubie, bo nie, ale dlaczego? Nie dlatego, że są dojrzali, dlatego, że są cieleśni. Dlatego nie rozumieją. Bo Paweł mówi, ja nic więcej niż to, co piszę, nie piszę. Czy osoby dojrzałe trzeba napominać ostro?
Nie.
Zwracać uwagę? Nie. Wystarczy normalne, łagodne stwierdzenie, że to nie jest w porządku. Ale co? Bo mnie się tak wydaje? Nie, bo Słowo Boże tak mówi. Paweł mówi, ja wam mówię, że coś jest złe. Dlaczego? Bo mi Pan to powiedział. A teraz ja, jeżeli chcę coś komuś powiedzieć, to nie będę mówił, że Pan mi powiedział, tylko że mówi to Słowo Boże, co Pan przekazał przez apostołów i proroków. Więc jeżeli w Słowie Bożym jest napisane, że coś się dzieje, jest niewłaściwe, to ja mówię, zobacz, co mówi Słowo Boże. I teraz ten ktoś co może zrobić? Mówi, dobra, no to zobaczmy, co mówi Słowo Boże. Tak? Na ile to się zgadza z tą sytuacją. Ale jeżeli jest dojrzały, to zrobi to spokojnie? Zrobi to na spokojnie. A jeżeli jest niedojrzały, no to będzie się bronił na różne sposoby. Albo ciebie zaatakuje, albo Słowo Boże zaatakuje, albo się obrazi i nie będzie z tobą rozmawiał. I to... bo obrona. To jest obrona. Dlaczego? No bo nie jest dojrzały. No. On się z tym nie może zgodzić. I czasami jest tak, że jak masz troskę o kogoś, Paweł jak miał troskę o Koryntian, to jak? Nie dało się łagodnie. To napisał list. I nie miał wpływu na to, czy wszyscy go przeczytają, ale napisał. Bo Paweł nikogo na siłę w więzieniu nie zamykał, tylko mówił po prostu. Ktoś go, kto chciał, słuchał. Kto nie chciał, niestety nie słuchał. Ale to był oręż, którym Paweł walczył. Słowo. A my je mamy. I to jest, słuchajcie, genialne. Że nie mamy już Pawła, żaden apostoł już nie żyje, ale zostawił nam spisane Słowo Boże, które jest zamknięte. I teraz jest pytanie, czy ktoś z nas jest w stanie powiedzieć tak jak Paweł, że nie wziąłem tej nauki od człowieka, nie została mi ona przekazana przez innych apostołów, ale dostałem ją bezpośrednio od Pana. I wtedy masz prawo dołożyć do słowa. Dzisiaj są tacy fałszywi apostołowie, którzy śmieją tak mówić, ale to, co mówią, się kompletnie nie trzyma tego, co jest już napisane. I o ile są fałszywi, to okej. Gorzej, jak się pojawiają takie osoby nagle wśród ludzi, którzy by dawać by się mogło, są Tak, no, tak trzymający się Słowa Bożego. I wtedy jest problem. Bo nagle się okazuje, że coś z tym trzeba zrobić. Jeśli pozwolisz na to, to będzie coraz gorzej. Jeśli powiesz, nie, słuchajcie, trzymamy się Słowa i nagle zaczyna się problem, podział się zaczyna. Bo ktoś nie chce, ktoś mówi, a ja mam tu rozpoznanie pewne. Mi Pan coś pokazał, ale pokaż to w Słowie. A to nie, to Pan mi pokazał. I zaczynają się problemy, słuchajcie, tak jak tam. Paweł mówi, jeśli ktoś ma objawienie, niech to się odbywa w porządku. Jeżeli ktoś mówi językiem, niech tłumaczy, ale niech się wszystko odbywa w porządku. A jeśli ktoś się z tym nie zgadza i jest prorokiem, tak? Jeśli ktoś uważa się za proroka, to niech uzna, że to, co my wam mówimy, jest nakazem pańskim. Więc prorok prawdziwy będzie się trzymał dokładnie Słowa Bożego.
Nie będzie bał się konfrontacji ze Słowem Bożym.
Nie. I będzie mu to grało, słuchajcie. Wszystko. On może nawet nie rozumieć pewnych rzeczy, bo nie ma takiego, co wszystko rozumie, bo jak Paweł mówi, to pochodzi od Boga. Ale on się będzie z tym zgadzał. On się zgodzi z tym, co jest napisane. I to był problem właśnie, moim zdaniem, tutaj, kiedy Paweł mówi, że jak przyjdę do was, to chciałbym przyjść łagodnie. Posądzacie nas o to, że postępujemy według ciała. Ale my nie postępujemy według ciała. My walczymy słowem, żeby pokazać, co jest dobre, co jest złe, jak macie postępować, jak macie nie postępować. Przeciwstawiamy się fałszywym nauczycielom, którzy do was przychodzą, na nasz teren, który my już u was byliśmy, uzurpują sobie prawo do lepszych od nas, nie mogą się chlubić tym, co dokonali, bo oni nic nie dokonali, tylko my dokonaliśmy, a wy tego nie rozumiecie. I kwestionujecie nas, aprobując ich. I powiem wam tak, jak ja to przestudiowałem, to jak normalnie dzisiejsze czasy mi się normalnie jakbym widział dzisiejsze czasy, się nic nie zmieniło. Ja się wcześniej kiedyś na początku, jak zaczynaliśmy studiować te listy, to ja się zastanawiałem, jak to jest, że oni słuchali się, tu się nie słuchali. Tu się z nim kłócili, tu go ignorowali, tu Paweł mówi, ja dziękuję, że wy to i tamto zrobiliście, cieszę się, raduję się. I teraz, jak gdyby nie mam już z tym, słuchajcie, żadnego problemu. Jak już doszedłem do tego miejsca, już nie mam żadnego problemu. A dziś jest dokładnie to samo. Ludzie się powołują na Słowo Boże, tak, to jest grzech. Tylko dlaczego ty tego grzechu nie widzisz 5 kartek wcześniej, gdzie jest inna sytuacja omówiona? Czemu ty tam się nie zgadzasz z Pismem Świętym, że to jest grzech, a tylko tu? Tak samo oni. Tu się zgadzali. Tu już nie. I już nie mam problemów z Koryntianami, że oni, wiecie, tu to nie było jakieś takie dziwne. Nie, no po prostu to im pasowało, ale to już im nie pasowało, bo ich ja już nie pozwalało na to. My to rozumiemy lepiej. Jak Paweł im wykładał, jak ma być z darami, to oni uważali, lepiej wiedzą. I już jak gdyby teraz, dzisiaj jest podobnie. Mówisz o ekumenii, tak bracie, zgadzam się z tobą w 100%. Ale zaczynasz poruszać inny temat, metaforyzowania rzeczy, nie do zmetaforyzowania, już on się z tobą nie zgadza. Bo ty mówisz tak, jak jest napisane, a on uduchawia wszystko. Tam się z tobą zgodził jak najbardziej. Dlaczego? No bo on wie lepiej, a ty się mylisz. A Słowo Boże, no nie, można inaczej. Podobne, nie?
Lepsze jest to ostatnie, tak się zastanawiałem, że w wielu miejscach się ludzie powołują na praktykę Koryntian, a propos darów i różnych rzeczy, nie zauważając, że Paweł to gani, że ich praktykę, to Paweł gani to, co oni robią. A ludzie się powołują się i na słowa Pawła, i na praktykę Koryntian, i nie widzą po prostu sensu jakby listu, to co my już zobaczyliśmy.
Ale patrzcie, jak my, ja mówię, wiecie, to tak trochę można, no, może za dużo powiedziane, ale jak się tak przestudiowało teraz do tego czasu, jak człowiek lepiej poznał tych Koryntian, co?
Inaczej zupełnie słowa Pawła inaczej brzmią.
Inaczej ty to w ogóle wszystko widzisz. Z innej perspektywy w ogóle. Niż jak wyrywasz pewne rzeczy i pomijasz pewne rzeczy albo zapominasz o nich. Nie można zapomnieć o kontekście. Z kim mamy do czynienia? Mamy do czynienia z bardzo dużą grupą ludzi niedojrzałych duchowo, pośród których są jednostki dojrzałe duchowo, które nie mają, jakbyśmy to powiedzieli, siły przebicia. Bo nawet Paweł tam nie ma siły przebicia. To jak oni mogą mieć? Ja się teraz nie dziwię, że Apollos tam nie chciał drugi raz jechać. Naprawdę, to nie jest napisane, ale ja się nie dziwię. On czekał, że może będzie inaczej. Tytus pojechał, on się cieszył, ale też z pewnych rzeczy się cieszył. On się cieszył, ale co, on nie widział, jaka jest ogólna sytuacja tam? Oni się każdą najmniejszą rzeczą cieszyli, bo żeby tego nie było, to świat by był. Żeby tych pojedynczych rzeczy nie było, które oni porządkowali, to czym oni się od świata by różnili? Niczym. Więc oni się cieszyli z każdej najmniejszej rzeczy, która tam miała jakieś wypełnienie tego, co Paweł pisał. I ja się nie dziwię. Na miejscu Pawła też bym się cieszył. Bo Paweł tutaj zaczyna tak naprawdę mocno już udowadniać swoje apostolstwo. Dalej będzie się chwalił, nie? Będzie obnażał fałszywe nauczanie, tak? Ale w autorytecie apostolskim, którego się nie kwestionuje. Nie? Ale tu wyraźnie stwierdza, że Koryntianie są niedojrzali. Nie są w stanie tego zrozumieć, bo nie są dojrzali duchowo. Bo my mamy Słowo Boże, ale dla nich Słowem Bożym były listy, tak, które pisali apostołowie. Było, tak jak to dzisiaj mówimy, Stary Testament, nauczanie, tłumaczenie, bo jak oni mogli zrozumieć to wszystko? Ano właśnie przez nauczanie apostolskie, bo apostołowie tłumaczyli wszystko, a ci, którzy szli dalej, przekazywali to dalej. Ci, którzy przekręcali na swoją zgubę, a ci, którzy nie przekręcali, przekazywali to dalej, ale to wciąż było nauczanie apostolskie. Nikt nic nowego nie wymyślił tam. Nie ma niczego nowego, nie ma nowego objawienia Słowa Bożego, tylko to, co spisane jest. No, dlatego mówię, ja tutaj pod tym kątem po prostu zobaczyłem, że my dzisiaj możemy dokładnie tę samą sytuację zaobserwować. Teraz pytanie, jak my się do tego odnosimy. Dlatego takie mam pytania na zastosowanie. Bo zaraz taką krótką może dyskusję zrobimy, bo jeżeli czegoś, coś wam nie gra albo coś chcecie dodać. Ale chciałbym właśnie takie pytania na zastosowanie. W kontekście tego, co przestudiowaliśmy, czy jesteś dojrzały duchowo, czy niedojrzały?
No, oczywiście.
No właśnie. Ale warto się, no właśnie, warto się zastanowić, tak? Bo w świetle tego, co przestudiowaliśmy, te pytanie nabiera sensu, nie? Bo ktoś powie, ja się zgadzam z Pawłem, ale będę robił po swojemu. Nie? Ja się zgadzam z Pawłem, ja w 100% akceptuję to, co mówię, ale będę robił po swojemu.
No ja mogę wprost powiedzieć, nie jestem dojrzały.
Wiesz, my, no fajnie, że jak gdyby tak szczerze się wypowiadasz, natomiast chodzi o to, że czasami, wiesz, czasami trzeba się chwilę nawet zastanowić. Nie jeden musi się dobrze zastanowić nad tym, że, bo to jest tak, że wiesz, jeżeli nie jesteś, to co stoi na przeszkodzie, żebyś był? To jest następne pytanie. No skoro nie jesteś, to co stoi na przeszkodzie, żebyś był? Tak?
Albo czy dokładasz starań, żeby tak być, nie?
Dokładnie.
Czy ufasz tak Bogu, czy nie? Ale czasami jest tak, że ludzie, którzy się mają sami w swoich oczach za najbardziej dojrzałych duchowo, później okazuje się, że wcale tak nie jest.
No tak, tylko że wiesz, to jak gdyby jedna strona, tak? Ale może być tak, coś powie, tak, ja tego nie rozumiem, ja się z pewnymi rzeczami nie zgadzam. No tak, ale dlaczego się nie zgadzasz? Skoro jesteś dzieckiem Bożym, a tak mówi Słowo Boże, to dlaczego pozostajesz niedojrzały? Skoro Biblia mówi, żebyś nie był, nie trwał w niedojrzałości. Wiecie, jak gdyby to niesie za sobą pewne kolejne pytania i wnioski. Co robisz ze swoim życiem dziecka Bożego? bo to jest odpowiedzialność i to duża, nie? Czy obrażasz się, jeśli ktoś zwraca ci uwagę i argumentuje to Słowem Bożym? Czy nawet jak sam czytasz Słowo Boże i ono cię dotyka, czy ty je przyjmujesz? Jaką mądrością się kierujesz? Tą z góry, czy tą cielesną? Jakiego nauczania słuchali chętni Koryntianie? Efezjanie, jak tam Tymoteusz im mówił, jakiego oni słuchali nauczania lepiej? Jakiego się lepiej słuchało? Tego, które chwaliło.
Przyjemnego.
A Paweł co robił? No mówił, no ludzie, jak wy żyjecie? No ale Paweł to nazywa jak? Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość. Czyli co jest u źródła tego wszystkiego? Wyniosłość. Jaka? Duchowa? Cielesna.
Ego własne rozdmuchane.
Dokładnie. Jak gdyby zniewalając wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I teraz Słowo Boże zniewala wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Czy my tutaj studiujemy? Czy ty czytasz i Bóg cię dotyka tym słowem? To ono cię zniewala. Dlaczego? No bo to jest to, co napisał między innymi Paweł. Jeżeli ktoś do ciebie mówi ze Słowa Bożego, to nie on cię zniewala, tylko Słowo Boże, które on mówi. To trzeba zrozumieć. Że to nie człowiek cię bierze w niewolę, a Słowo Boże pokazuje ci, jak masz żyć. I jeżeli ty się z tym nie zgadzasz, to znaczy, że walczysz ze Słowem Bożym. Bo Duch Święty, który jest w tobie, będzie ci mówił, że tak jest naprawdę. To jest, wiecie, to jest takie jak gdyby, no, poważna sprawa, bo czasami się wydaje, że to ktoś jest winny. Ale jeżeli on mówi ze Słowa Bożego, to ty nie z nim dyskutujesz. Ty dyskutujesz ze Słowem Bożym. Wiecie, my tutaj dużo rzeczy studiujemy i każdy z nas wie, co go dotyka, nie? Jakie rzeczy w głowie się pojawiają. Bóg różnie nad ludźmi pracuje. Natomiast co się staramy? No staramy się z uporem maniaka, jak ja mówię, trzymać się Słowa Bożego, nie? Staramy się nie uduchawiać rzeczy. Staramy się tak, jak jest napisane, czytać dlaczego, bo to ma moc. To bez niczego ma moc. Bo to jest Słowo Boże. Teraz pytanie, jak ono na nas wpływa, tak? Czy sytuacje, które tu są opisane, dotykają nas, czy nie? Czy nasze życie bardziej przypomina życie Koryntian? Czy bardziej przypomina życie Tesaloniczan, jak Paweł na początku opisuje, tak? Że odwrócili się od wszystkiego, trzymali się razem, tak? Czy tak jak w Jerozolimie na początku, że wszyscy się trzymali razem i trwali w nauce apostolskiej? Kogo bardziej przypominamy? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie. Pytania, wątpliwości, coś się wam nie zgadza, może coś w tekście nie ma, może coś przedobrzyłem, to słucham. Może macie jakieś dodatkowe myśli ciekawe, które wam się nasunęły. Bo powiem szczerze, że ten rozdział dla mnie, no, taki był bardzo ciekawy.
No, chyba taki bardzo jednoznaczny. No. Bo wcześniej to było trochę do zastanowienia się, a ten jest chyba taki bardzo jednoznaczny teraz.
Czyli co mieliśmy zobaczyć? Cel służby apostolskiej i jej odbiór przez dojrzałych i niedojrzałych powołanych. Zobaczyliśmy to? Zobaczyliśmy. Wyciągnęliśmy wnioski dla nas? Każdy musi teraz stwierdzić, kim jest według tego. Tak? Bo apostołem na pewno nie jest, ale czy jest dojrzały, czy nie. A naukę apostolską mamy tu.
Jak przyjmuje naukę apostolską. Jak przyjmuje.
Tak, jak przyjmujemy to, tak? Czy chcemy w ogóle to przyjmować? Możemy po prostu pójść do domu i dalej robić swoje, nie? To ja, słuchajcie, na dziś tyle. Chyba że macie coś jeszcze, mówię, do dodania, to jeszcze mamy trochę czasu. Nie musimy się śpieszyć.
Darku?
Tak?
Przypomina mi się, jak słucham teraz tego właśnie tej lekcji, to przypomina, tak mi się skojarzyło, taki fragment z Biblii, nie pamiętam, w którym miejscu to jest, o tym lustrze, że przypatrzył się i zapomniał.
To jest Jakuba. List Jakuba.
A, to jest Jakuba, tak?
Tak.
I też, i od razu mi się też narzuca, co z tobą ostatnio rozmawiała, tam, uciekaj od chrześcijan. I wiesz, to tych, co tak, i to od razu mi się, dzisiaj ta lekcja i w ogóle te lekcje z Koryntian i poprzednia, to wszystko mi się tak napakowało, wiesz, że patrzę i słucham. To tylko tyle.
To jest list Jakuba, pierwszy rozdział. Od 22 wersetu. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. No, taki fajny fragment, bo pasuje do tego. Tak. Od niektórych się to odbija, a niektórzy to przyjmują.
Że nie wystarczy być słuchaczem, przyjść i posłuchać.
Jeszcze Jakub gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu mówi, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo Boże, które może zbawić dusze wasze. Z łagodnością przyjmijcie. No, także to tyle, no. To pomódlmy się.